każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, to jest program Sobota po 9, program publicystyczny, w którym jak zwykle omawiamy, opiniujemy i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach z ostatniego tygodnia. Dziś jak zwykle na naszej antenie pojawi się sześciu naszych gości, których podzieliliśmy na trzy pary. W pierwszej parze witam pana radnego Tomasza Nesterowicza, reprezentującego Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam też pana Jacka Budzińskiego, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Pan Jacek Budziński oczywiście też jest radnym miejskim, podobnie jak Tomasz Nesterowicz. Panowie, zacznijmy może od spraw krajowych. W ostatnim tygodniu sporo się wydarzyło. Chciałbym porozmawiać o sytuacji, do której doszło w Platformie Obywatelskiej, ponieważ największy klub opozycyjny i w Sejmie, i w Senacie opuszczają członkowie. Nie wiadomo tak do końca z jakich przyczyn, bo te informacje, które są podawane oczywiście przez te osoby, to zapewne są informacje, które mogą być po prostu upublicznione, podane do opinii i publicznej. No, pytanie w takim razie do pana Jacka Budzińskiego, ponieważ jeden z członków Platformy powiedział, że na 20-lecie tej partii to będzie raczej przysłowiowa stypa niż świętowanie. Czy zatem są możliwe kolejne odejścia do konkurencyjnej formacji pana Szymona Hołowni? Jak to pana zdaniem będzie wyglądało?
Osobiście sądzę, że jeszcze możliwe są przejścia, aczkolwiek nie przeceniałbym tego ruchu ze strony pani posłanki Muchy. Pan Hołownia umiejętnie stara się zbudować przynajmniej koło parlamentarne w Sejmie. Jeszcze brakuje mu jednej osoby, bo dzięki temu będzie mógł być zapraszany do mediów publicznych i tam prezentować swoje poglądy. Jest to osoba, która oczywiście jest rozpoznawalna, ale mimo wszystko to już na dzisiaj jest drugi garnitur Platformy Obywatelskiej. No, ja ją pamiętam jako chyba najsłabszego ministra sportu. Też się nie popisała w zakresie stwierdzeń o seniorach swego czasu. Czy to jest wartość dodana? Jest dodana o tyle, że po prostu jest to posłanka i tak jak przed chwilą powiedziałem, jeszcze jeden element do tej układanki i partia pana, czy tam ruch pana Szymona Hołowni będzie miał taką już, może niewidoczną, ale taką dostrzeganą bardziej o reprezentację w parlamencie. Pani Mucha widocznie stwierdziła, że lepiej teraz już przytulić się do ruchu pana Hołowni, bo to jej gwarantuje pierwsze miejsce za 3 lata na liście wyborczej tej partii, jeżeli to będzie partia. Z drugiej strony no to spowodowało z kolei bunt w struktur lubelskich, no bo to byli ludzie, którzy pracowali społecznie przy kampanii prezydenckiej, a tu nagle ktoś też przynosi im byłą posłankę już Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i mówi, że to będzie nasz człowiek na tym terenie numer jeden. Do wyborów są jeszcze 3 lata, a w polityce to taką ilość czasu należy mnożyć co najmniej razy 3, czyli to taka dekada w polityce. Pytanie, czy ruch pana Hołowni, a później partia przetrwa. Śmiem twierdzić, że będzie z tym duży problem, dlatego że no nie ma rozbudowanych struktur, jednak mimo wszystko, zarówno PiS, SLD, Platforma, PSL, to są partie już osadzone w naszej rzeczywistości, a przede wszystkim mające swoje struktury i działaczy. Platforma przeżyje to oczywiście, bo jest silna w samorządach, ma burmistrzów, ma prezydentów, ma dotacje. W przypadku pana i subwencje, w przypadku pana Hołowni ten aspekt finansowy no nie gra na plus dla niego, bo on po prostu jest tych pieniędzy pozbawiony. Natomiast niewątpliwie jest to sygnał ostrzegawczy dla Platformy Obywatelskiej i też pewnie rozpocznie się tasowanie w zakresie nowego przewodniczącego. No pan Budka kompletnie nie daje sobie rady jako taki frontman. Już wczoraj i przedwczoraj mieliśmy wypowiedzi pana Schetyny, pewnie z chęcią by wrócił na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Gdzieś tam z tyłu oczywiście pojawia się Donald Tusk. No i jest to kryzys dla Platformy bardziej wizerunkowy niż strukturalny, tak to oceniam.
Postawmy tutaj kropkę. Pytanie zatem do pana Tomasza Nestorowicza. Czym może skończyć się to skubanie powolne Platformy, bo Lewica również ma takie doświadczenia, że działacze, politycy odchodzili z Lewicy, skończyło się to znacznym osłabieniem tej formacji. Jak może się to skończyć w przypadku Platformy, ponieważ również pan senator Bury odszedł z klubu parlamentarnego, nie był członkiem Platformy, nie jest członkiem Platformy, ale również jest to osłabienie dla tej formacji, osłabienie na pewno również wizerunkowe.
No tak, no niewątpliwie jest to osłabienie wizerunkowe. Przy okazji także zaburza, jakby to powiedzieć, równowagę parlamentarną, jeżeli tak to można określić. Ale tu się zgadzam z tym, co powiedział Jacek, że jakby to powiedzieć, egzystencji Platformy ta sytuacja raczej nie zagrozi. Większe prawdopodobieństwo i większe zagrożenie dostrzegam w tych tarciach wewnętrznych, tak, przepychankach, których my nie widzimy, o przywództwo w partii, a niedługo zapewne także o miejsca na listach. Takie poszukiwanie przestrzeni politycznej dla siebie w Platformie Obywatelskiej może się nasilić moim zdaniem bliżej wyborów. Tak, dlatego, że no cóż, no mamy tam duży zestaw osób chcących nadal być w polityce i mieć jakieś znaczącą rolę. No, prawda jest taka, że niestety na listach wyborczych zwykle w danym okręgu jest tylko jedna jedynka. I tutaj formacja pana Hołowni stanowi dla części zapewne dosyć ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o szukanie jakiejś przestrzeni politycznej dla siebie, dla członków Platformy z tych dalszych szeregów, bo cóż, no mandat poselski jest póki co bardzo dobrą kartą przetargową w rozmowach z panem Hołownią, który no, nie posiada swojej reprezentacji parlamentarnej, a jest, jak widać, żywotnie zainteresowany posiadaniem takowej. Więc zapewne będzie dążył do ściągania. To po części tutaj, tak jak Jacek zauważył, także generuje niebezpieczeństwo dla samej formacji pana Hołowni. Dlatego, że w odróżnieniu od ugrupowań takich właśnie jak PiS, SLD, Lewica, Platforma, to są ugrupowania, które pomijając już to, że posiadają struktury, posiadają finanse, posiadają ludzi przygotowanych także do sprawowania władzy w mniejszym lub większym stopniu, ale także posiadają jakieś zręby ideologiczne. Tak, tych ludzi nie ściąga tylko do partii bliżej określona chęć przeprowadzenia zmiany, a tak jest trochę w wypadku ruchu pana Hołowni, który pojechał na nowości, na świeżości, no ale jakby czas trochę na niekorzyść weryfikuje tutaj propozycję polityczną pana Hołowni, bo jej tak naprawdę nie ma. I ta złota godzina w polityce, czyli mniej więcej od 3 do 6 miesięcy po wyborach na pójście na fali, na stworzenie struktur, pan Hołownia tak naprawdę przespał. I te struktury, nawet jeżeli są, to one są na zasadzie takiej szczątkowej. I podejrzewam, że w wielu miejscach nie byliby w stanie obsadzić swoimi ludźmi, którzy teraz są w strukturach, no list wyborczych. Ja już nie wspomnę o wyborach samorządowych, tak, ale tutaj no, nawet wybory parlamentarne mogą stanowić duży problem. Pod tym kątem tego typu postaci jak pan Bury czy pani Mucha mogą być także atrakcyjne z punktu widzenia pana Hołowni, bo to są nazwiska, które ściągają uwagę. Ale z drugiej strony jest to niestety taki przysłowiowy strzał w potylicę tym wszystkim bezimiennym póki co działaczom, którzy się zdecydowali pójść za panem Hołownią, bo oni już wiedzą, że miejsca biorące na listach będą już poza ich zasięgiem, no bo cóż, no jeżeli będą parlamentarzyści, którzy teraz na przykład przyjdą do pana Hołowni, czy bliżej wyborów przyjdą do formacji pana Hołowni, no to wiadomo, że oni nie przejdą tylko i wyłącznie dlatego, że porwał ich pan Hołownia, tylko dlatego, że dokonają pewnego rodzaju sprzedaży politycznej i sprzedadzą się za miejsca na listach po prostu.
A sugeruje pan, że pani Mucha może mieć problem w Platformie i dlatego ucieka do pana Hołowni, do jego formacji?
Wie pan co? Prawdopodobnie tak, no bo no, umówmy się, tak jakby stałem szacunkiem dla wszystkich osób, które zmieniają front w trakcie swojego funkcjonowania politycznego. W większości wypadków niewiele ma to wspólnego z ideologią czy z poglądami, ale no, jest to spowodowane po prostu oceną, jakby no to też jest zrozumiałe, tak? No, własnej kariery politycznej, oceną tego, czy w danej formacji uda się coś w cudzysłowie ugrać dla siebie, czy nie. Ja tutaj za krokiem pani Muchy czy pana Burego nie dostrzegam jakiejś głębszej analizy sytuacji politycznej, tak, gwałtownego oświecenia tym przekazem pana Hołowni, dosyć, jakby to powiedzieć, szczątkowym i rwanym, ale raczej po prostu taką zwykłą kalkulację polityczną pod kątem, co gdzie mogę ugrać. To jest też po części niebezpieczne dla pana Hołowni, dlatego że biorąc takie osoby na pokład, siłą rzeczy bierze z całym bagażem i tych dobrych, i złych cech. No jeżeli pani Mucha raz kogoś zostawiła na lodzie, no to z całym szacunkiem trudno się będzie spodziewać, że będzie nad wyraz wierna i pomocna i współpracująca w wypadku pana Hołowni. No,
postawmy tak kropkę, panie radny.
Jak ktoś postawmy idzie za swoim interesem, to tak. Głównie tylko na to patrzy.
Postawmy w tym momencie kropkę. W tych opiniach państwo są, panowie są zgodni. Myślę, że drugi temat, zostało nam jeszcze kilka minut. Drugi temat, który chciałem poruszyć dzisiaj na naszej antenie, to rekomendacja dla pana Piotra Wawrzyka, ministra Piotra Wawrzyka, na rzecznika praw obywatelskich. Sejm przegłosował tę kandydaturę. Teraz trafi ona oczywiście do Senatu. Senat będzie głosował, no musi przegłosować, aby pan Piotr Wawrzyk został rzecznikiem praw obywatelskich. Pytanie do pana Tomasza Nestorowicza. Czy ta kandydatura rzeczywiście ma szansę powodzenia w Senacie? Czy uda się zbudować większość taką, która będzie mogła przegłosować tę kandydaturę? Pan Tomasz Nestorowicz, tym razem proszę już krócej, bo państwa wypowiedzi pierwsze były dosyć długie.
Szczerze mówiąc, z dużym niesmakiem obserwowałem tą całą sytuację związaną z wyborem i z obsadzeniem rzecznika, bo no, ta cała sytuacja nie wyglądała fajnie, bo wybory kogoś, kto teoretycznie ma stać na straży praw obywatelskich, no trochę się zmieniły w taką bijatykę polityczną, w targi polityczne i przeciąganie liny. Czy kandydatura będzie miała poparcie w Senacie? No, podejrzewam, że będzie trudno uzyskać stabilną większość i raczej bym się skłaniał ku tezie, że w Senacie ta kandydatura przypadnie po prostu. No, moim zdaniem nie najwyższą kulturą polityczną popisali się nasi parlamentarzyści. To jakby no, z każdej strony, tak, bo tutaj nie ma co jednej tylko strony obwiniać. Bo moim zdaniem jednak należało dążyć do tego, żeby osoba, która zajmie to stanowisko, była, no w cudzysłowie, jak najbardziej po środku, żeby była chociaż, żeby chociaż cień szansy na obiektywizm w ocenie tego, co się dzieje w państwie, jakie prawa są stanowione w kontekście praw obywatelskich i interesu obywatelskiego. No,
postawmy kropkę.
Zostało zaburzone.
Postawmy kropkę. Pan Jacek Budziński, to samo pytanie, czy pan minister Wawrzyk uzyska pana zdaniem większość w Senacie, czy poznamy niedługo nowego rzecznika praw obywatelskich, czy nadal pan Adam Bodnar będzie pełnił obowiązki po zakończonej swojej kadencji?
Jak panowie wiecie, no, zapisy konstytucyjne mówią wyraźnie, że rzecznika praw obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. To, o czym mówił Tomek, no to jest bardziej marzenie. To stanowisko było polityczne, jest polityczne i będzie polityczne. Musiałaby być chyba, nie wiem, większość potrzebna do jego mianowania 3/5 albo 2/3, to wtedy można by było szukać człowieka środka, bo musiałby mieć poparcie chociażby dwóch największych klubów parlamentarnych. Ale jest tak, jak jest wybierany bezwzględną większością głosów. W Senacie opozycja ma niewielką, ale ma przewagę i jeżeli będzie chciała nie dopuścić pana Wawrzyka do tej funkcji, no to po prostu on na etapie Senatu przepadnie i będziemy mieli sytuację taka, która rozpoczęła się 9 września, czyli w sumie według mnie słaby rzecznik praw obywatelskich pan Bodnar i także upolityczniony będzie nadal po prostu pełnił obowiązki rzecznika praw obywatelskich, póki albo nie znajdzie się osoba, która będzie sprawiana zarówno dla formacji rządzącej, jak i dla opozycji i w Sejmie, i w Senacie, albo póki na przykład nie dogadają się opozycja z rządzącymi w Senacie do poparcia kandydata na przykład formacji rządzącej.
Tak, no ale ten senat nie jest jednorodną jakąś strukturą, bo tam są przejścia, odejścia z formacji do formacji poszczególnych. No i to jest pytanie teraz o tę grę polityczną, jak ona się może zakończyć, ponieważ jest stabilny klub w senacie opozycyjny, czyli Prawa i Sprawiedliwości, są senatorowie niezależni, jest lewica, jest przecież Polskie Stronnictwo Ludowe. No i to jest właśnie to pytanie, co tutaj może się dalej zdarzyć? Podywagujmy jeszcze chwilkę, bo mamy na to czas. Czy rzeczywiście jest na to szansa, czy ktoś inny będzie musiał być wysunięty?
A kto z nas ma to stanowić?
Pan Jacek Budziński kończy. Pan Jacek Budziński kończy. Minutę.
Tak, panie doktorze, ja już tydzień powiedziałem, tam przewaga opozycji jest minimalna. Wystarczy, że dwóch senatorów poprze kandydaturę wystawioną przez Prawo i Sprawiedliwość i pan Wawrzyk zostanie tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To, że Senat jest rozbity na dwa duże kluby i pomniejsze, nie przeceniałbym tego, bo nawet wśród tych senatorów niezależnych czy senatorów PSL są ludzie, którzy mają przeszłość związaną z Platformą Obywatelską, tak, albo blisko byli tej Platformy Obywatelskiej, albo Nowoczesnej. W związku z tym będą pewnie reprezentowali takie stanowisko jak Koalicja Obywatelska, ale nie wykluczam możliwości,
nie
że jednak któryś z senatorów inaczej będzie głosował.
Postawmy kropkę. Jedno zdanie, pan Tomasz Nesterowicz jeszcze na koniec w tej sprawie.
No zobaczymy, jak się to wszystko poukłada, ale to się tutaj po części zgadzam też z tym, co Jacek powiedział, że to się prawdopodobnie skończy no, jakimiś też targami w pchanku, no aczkolwiek jestem zdania, że rzeczywiście w Senacie ta kandydatura może polec.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Naszymi gośćmi byli pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Pan Tomasz Nesterowicz, Lewica. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, do widzenia.
To jest program Sobota po dziewiątej. Ja w naszym studiu witam kolejną parę naszych gości. Witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Dariusza Legutowskiego, radnego Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, Legutowski Dariusz, radny Koalicji Obywatelskiej.
Witamy serdecznie, panie radny. Rzeczywiście, Koalicja Obywatelska, również taki człon w nazwie funkcjonuje. Panowie, zacznijmy może od sprawy szczepień w całym kraju, ponieważ w tym tygodniu nie przyjechała do Polski spodziewana ilość, liczba szczepionek. Firma Pfizer zmniejszyła na jakiś czas produkcję. Do tego dochodzi informacja, że niektóre kraje, w naszym przypadku, w przypadku Europy, są to akurat Niemcy, chcą kupować szczepionkę na wolnym rynku, gdzieś z boku, jak to się mówi kolokwialnie, mimo że głównym dostarczycielem do krajów wspólnoty jest Unia Europejska. Rodzi się więc pytanie o tę wspólnotowość, panowie. Czy ten wspólny interes w tak trudnej sytuacji, jakim jest przecież pandemia koronawirusa, jest ten wspólny interes dotrzymywany przez wszystkie kraje? W tle przecież rozgrywa się sprawa ludzkiego życia. Czy Polska powinna również kupować gdzieś z boku szczepionkę? Pytanie do pana prezydenta Krzysztofa Kaliszuka.
No, wydaje mi się, że trzeba utrzymać tę kwestię solidarności, o której tak wiele się mówi, a więc przyjmować tą ilość szczepionek, która nam z populacji odpowiedniej procentowej wynika. Mamy te chwilowe problemy związane z tym, że zakłady produkujące szczepionkę próbują się rozbudować po to, aby ta ilość od lutego czy od marca była większa niż była planowana. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, że rozpoczęły się zapisy tak grupy 80+, jak i 70+. Od poniedziałku 80-latki i osoby starsze zaczną być szczepione. Tutaj najważniejsze powinniśmy się chyba skupić na tym, aby właśnie wesprzeć te osoby na tej ostatniej drodze do bezpieczeństwa. Jedni będą mieli to w ciągu miesiąca, półtora, drudzy za 2-3 miesiące. I te osoby, jak my, a więc osoby i młodsze, i zdrowsze, powinny w tym czasie jak najwięcej starań podjąć, aby te osoby, które jeszcze tej szczepionki nie dostały, jak najbardziej się izolowały, wspierać się w tym w zakupach, w najważniejszym spełnianiu potrzeb, żeby dotrwały do tych szczepień. Miasto wspiera proces szczepień poprzez organizację dla osób niepełnosprawnych i osób nie mogących dojechać poprzez właśnie organizację transportu. My wspierajmy swoich rodziców, dziadków rodziny, aby dotrwały do tych szczepień, bo pamiętajmy, że te 70 i 80 plus to jest ta grupa, gdzie zakażenie się i choroba to jest kilkanaście procent przypadków śmiertelnych, a więc dbajmy o to, żeby dla nich właśnie jak najszybciej ta szczepionka dojechała.
Rzeczywiście, w Zielonej Górze łącznie jest to kilkanaście tysięcy osób, które też szczepią już się i czekają nadal na te szczepionki. Chciałem teraz zwrócić się do pana Dariusza Legutowskiego, ponieważ w dniu wczorajszym takie dane zostały podane, że szczepimy z prędkością, ostatnio z prędkością ponad 50 tysięcy osób dziennie. No to w skali miesiąca może dać już w tej chwili 1,5 miliona nawet, gdyby te dostawy były utrzymane. Niestety zostały na jakiś czas zmniejszone, no to chyba szkoda, że akurat w takim momencie, gdzie rozkręca się to szczepienie, gdzie tych osób jest coraz więcej i idzie to takim szerokim już pędem, taka sytuacja nastąpiła i te szczepionki zostały no, wstrzymane na razie. Pan Dariusz Legutowski.
No tak, właśnie. Tych szczepionek jest zdecydowanie za mało. Ale mam nadzieję, że w niedługim czasie te zakłady po prostu zwiększą produkcję. To wszystkim też i tym zakładom to się opłaca. Też jest też tych szczepionek kilka rodzajów zamówionych, za 4-5, także mam nadzieję, że też kolejne zostaną dopuszczone i to rynek po prostu wyreguluje, że popyt będzie dosyć duży i podaż również to w przeciągu kilku miesięcy nam wyrówna, że będziemy mogli spokojnie jakby się zaszczepić. Też namawiam do szczepienia. Ja się bardzo cieszę z tego, że mamy w końcu jakąś perspektywę. Nasi seniorzy też już w najbliższym czasie będą szczepieni i my również mamy perspektywę powrotu do normalności. I chciałbym, żeby jak najszybciej, jak największa ilość ludzi u nas i w Polsce i na świecie się zaszczepiła, żebyśmy po prostu wrócili do tego, co było kiedyś.
Wspomniał pan o tym popycie. No, ten popyt jest oczywiście ogromny na całym świecie, bo wszyscy chcą przecież szczepionek. To dopytam w takim razie do pana Dariusza Legutowskiego nadal to pytanie. Czy powinniśmy postarać się o to, żeby gdzieś próbować kupić szczepionkę poza tymi ustaleniami unijnymi, tak jak chociażby z tego, co się słyszy, zrobiły już Niemcy. Nie dotrzymały tego wspólnotowego stanowiska do końca.
No myślę, że chyba powinniśmy poczekać na to, co dla nas Unia przygotuje. Raczej ciężko będzie nam negocjować. Jesteśmy za małym państwem, które by mogło składać jakieś takie zamówienia, a jak już to przepłacimy znacznie. A jest kilka jakby potęg gospodarczych, i które są w stanie jakby nas przeskoczyć. Także my, jeżeli korzystamy z takich zamówień europejskich, z Unii Europejskiej, to jesteśmy jakby w stanie lepsze i ceny uzyskać i ilości, i po prostu trzeba być solidarnym, poczekać i jakby egzekwować to, żeby Unia dla nas te ilości przygotowała i zabezpieczyła.
Będziemy na pewno zatem czekać cierpliwie na kolejne partie szczepionek. Panowie, zmieńmy w takim razie temat. Kolejna sprawa, o której chciałem porozmawiać, to odejścia z Platformy Obywatelskiej. I pani Joanna Mucha to jest ta najważniejsza osoba, która kilka dni temu opuściła Platformę Obywatelską. Wywołało to dosyć nerwową reakcję u kilku przedstawicieli tej partii. Sama Joanna Mucha mówi o tym, że Platforma zakleszczyła się w jakiś sposób w swoim antypisowskim postanowieniu, takiej totalnej opozycji i nie widać szans na wyjście z tego impasu. Z kolei senator Jacek Bury powiedział wprost, że Platforma to partia trwania, a on się na to nie godzi, na takie dryfowanie, że jemu to nie odpowiada. Pan Krzysztof Kaliszuk, jak to się może skończyć?
Tak, no, mniej więcej 20 lat temu kończyła tak Unia Wolności i z niej wypączkowała Platforma Obywatelska. Dzisiaj nie ma gdzie uciekać, dlatego też osoby, które się nie zgadzają z tą bezlidowością tej partii, no szukają innych podmiotów. Takim podmiotem dla nich z pewnością interesującym jest ruch Szymona Hołowni. No ja nie dziwię się i to nie jest na pewno proces, który się zakończył na tych dwóch tylko osobach. Z pewnością będzie dotyczył dużo większej ilości tak posłów, jak i działaczy w terenie, no bo przecież bycie samym tylko i wyłącznie antypisem, a jednocześnie pokazywanie, że nie jest się w niczym lepszym, a wnet można powiedzieć dużo gorszym, jeśli chodzi o rządzenie tam, gdzie jest to platformie dane. No przykład województwa lubuskiego, gdzie też odchodzili z klubu obywatelskiej radni, którzy nie mogli się zgodzić z tym, że są sterowani przez zwykłego posła, szefa partii, nie mają nic do powiedzenia, gdzie mamy patologiczny system nadzoru nad szpitalami, gdzie radni z Komisji Zdrowia są pracownikami prezesów, którzy sami nadzorują sytuację, w której organizuje się fikcyjne konkursy na dyrektora Janusza Rewersa. Wszyscy o tym widzą. No jaka to jest tak naprawdę perspektywa dla osób, które chciałyby cokolwiek w kraju zmieniać czy w województwie? No, nie dziwię się i myślę, że będzie za tym szło dużo więcej przejść, a Platforma skończy tak jak 20 lat temu Unia Wolności.
No, mocne słowa. W takim razie przejdziemy do pana Legutowskiego. Czy rzeczywiście Platforma dryfuje, czy może skończyć jak Unia Wolności i czy to nie jest początek tego, co stało się właśnie chociażby 20 lat tego z jej poprzedniczką, gdy rozleciała się, a wielu członków no, zamieniło jedną partię na drugą. Pan Dariusz Legutowski.
Platforma Obywatelska to jest dla niej strata. To jest strata odejścia każdego z posłów czy z senatorów. Niedobrze się stało, że tak jakby, no, że to miało miejsce. Szkoda. Jednak no, uważam, że to jest też zawód dla wyborców, że tak nie powinno być, że jak ktoś się umówił na coś z wyborcami i wystartował z jakiejś partii czy z ugrupowania koalicji, to powinien tą kadencję, na którą się umówił z wyborcami, do końca przetrwać. Także też nie popieram tego typu przejść, zarówno w polityce krajowej, jak i lokalnej. No, ale na dzisiaj chyba, no, ja jestem sympatykiem też tego ugrupowania i uważam, że nie ma innej drogi, że to jest jakby ugrupowanie, które wymaga jakby zreformowania, potrzebuje nowych ludzi, nowych twarzy i myślę, że to nastąpi, że będzie otwarcie, ale no to nam nic nie dało, że to przejście do ruchu pana Hołowni myślę, że jest jakby zawodem dla wyborców, a my tutaj w dalszym ciągu wierzymy w to, że to ugrupowanie jako jedyne, które jest w stanie wygrać chyba jako wiodąca partia opozycyjna wybory, jeśli się zjednoczy. Także czekamy, co będzie dalej. Uważam, że się źle stało i to jest strata.
Rzeczywiście w jedności siła, tu ma pan rację, natomiast chciałem dopytać w takim razie, ponieważ no, przeszło już 2 lata temu, kiedy jeden z członków Platformy Koalicji Obywatelskiej, dokładnie reprezentujący wtedy Nowoczesną, przechodził do Prawa i Sprawiedliwości, było to w województwie śląskim, w sejmiku, no, pan Kałuża, to wtedy to nazwisko stało się takie synonimem ucieczki, przejścia, zdrady wręcz. Czy w takim razie pani Joanna Mucha będzie kolejnym takim synonimem, czy to będzie ta kolejna Kałuża?
Myślę, że nie, że tu akurat to w inny sposób się odbyło i nie widać takiej reakcji wyborców. Szkoda, bo bardzo lubiłam panią Buchę. Stało się, jak się stało. Trudno.
Trudno, mówi pan Dariusz Legutowski. W takim razie jeszcze do pana Krzysztofa Kaliszuka. Na koniec wspomniałem o tym nazwisku Kałuża, tak okrzykniętym przez Koalicję Obywatelską jako synonim zdrady. Czy to rzeczywiście tak pozostanie w dryfie dalszym? Pani Mucha przeszła i co? I nic? Rzeczywiście tak może być?
No oczywiście widać tutaj hipokryzję Platformy Obywatelskiej. Jak przechodzi jeden do mnie tego ugrupowania, to jest Kałuża nazywany jako coś bardziej priorytetnego. Tutaj przy sytuacji czy senatora Burego, czy pani poseł Muchy za chwilę będziemy dyskutować o tym, jak to można wspaniałą koalicję zawiązać pomiędzy ruchem Hołowni i Platformą Obywatelską. No, widzimy jasno, że to ugrupowanie ma problemy tak z przywództwem, jak i z określeniem się w każdym z tematów, który jest dzisiaj ważny dla Polaków. I jeżeli wartością dodaną w tej partii mają być osoby typu radny Janusz Rewers i program Praca dla Swoich, no to ja nie wróżę temu ugrupowaniu zbyt dużych nadziei, jeśli chodzi o popularność i notowanie.
Dobrze, panowie, postawmy kropkę. Musimy już kończyć. Naszymi gośćmi w tej parze byli pan radny Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. I pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w kolejnej parze naszej gości witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam również pana Eneasza Gaworę, reprezentującego Konfederację. Witam.
Dzień dobry, witam redaktora, radiosłuchaczy i pana Arkadiusza.
Witamy panowie. Porozmawiajmy najpierw o sprawie bulwersującej. W Wielkiej Brytanii lekarze chcą dokonać swoistej eutanazji Polaka, który po wypadku znalazł się w śpiączce. Część rodziny wyraziła na to zgodę, część kategorycznie odmawia. Ten pacjent, ten człowiek jest na zmianę odłączany i przyłączany, ale nie od aparatury ratującej mu życie, tylko od aparatury już w tej chwili, tylko tej, która powoduje, że jest dokarmiany. Czyli ten człowiek sam oddycha, organizm funkcjonuje. Brytyjczycy nie godzą się na to, żeby tego człowieka przewieźć do Polski, żeby tu mógł być chociażby leczony w klinice Budzik. W tle zaczyna być widoczna polityka. Pan minister Warchoł już zapowiedział nadanie temu człowiekowi paszportu dyplomatycznego, tak aby można go było zabrać z Wielkiej Brytanii. No i rodzi się tutaj pytanie również chyba o człowieczeństwo w takiej sytuacji. Dlaczego tak bardzo Brytyjczykom zależy na tym, żeby uśmiercić Polaka? A Polakom oczywiście zależy na tym, żeby utrzymać go przy życiu. Bardzo proszę o opinię, pan Arkadiusz Dąbrowski.
Tak, jak pan powiedział, panie redaktorze, sprawa jest bulwersująca. Ja dużo na ten temat czytałem i szczerze mówiąc jestem przerażony tym właśnie, co na ten temat znalazłem w mediach, bo mamy do czynienia, rzekłbym nawet mocno, z próbą morderstwa w majestacie prawa. Pacjent oddycha samodzielnie. Są dowody na to, że reaguje, że ściska dłoń, że płacze, a dyrekcja szpitala występuje do sądu o przerwanie podawania pacjentowi właśnie wody i jedzenia. Należy przypomnieć, że wbrew woli jego właśnie matki i sióstr.
Czyli części rodziny. Części rodziny, tak.
Ja powiem szczerze, szanowni państwo, miałem taki przypadek w swojej rodzinie, że kilka lat temu zachorował mój świętej pamięci wujek, brat mojej mamy. I choroba postępowała, jego stan pogarszał się, że po pewnym czasie po prostu nie mógł już normalnie funkcjonować. Jego żona także bardzo schorowana, wymagająca opieki i dzieci podjęły decyzję o tym, aby wujka odejść do hospicjum. Na co nie zgodziło się rodzeństwo wujka, czyli moja mama i pozostali bracia i siostry. I do końca żywota wujka codziennie przy nim czuwali, opiekowali się nim. Wujek oczywiście zmarł, ale nigdy nie był w hospicjum, po prostu samego końca rodzina opiekowała się nim. Ale co chcę często powiedzieć, że mianowicie to, że w dzisiejszych czasach niestety właśnie zatracamy ten humanitaryzm, to człowieczeństwo, bo wygodniej jest poddać kogoś eutanazji, oddać kogoś do hospicjum, bo w łatwy sposób pozbywamy się problemu. Możemy nadal wygodnie żyć i to jest po prostu smutne, że do takich czasów właśnie dożyliśmy. Mało tego, w jednym z artykułów, który czytałem na temat właśnie tego Polaka, było to, że człowiek, że był on człowiekiem wierzącym, przeciwnym właśnie aborcji i przeciwnym eutanazji, a teraz ma umrzeć właśnie w taki niehumanitarny sposób, czego był przeciwny za życia, tak? Natomiast już nawet, co mnie też szokuje, chodzi o to, w jaki sposób ma być pozbawiony tego życia, bo to nie chodzi o, tak jak pan redaktor wspomniał, o odłączeniu od aparatury, bo wiemy, że oddycha sam, ale on ma być zagłodzony. Znaczy, odmawia mu się podawania pokarmów, czyli tak jak wspomniałem, wody i jedzenia. I to jest szokujące, że w XXI wieku, w cywilizowanym świecie, my pozwalamy na taką rzecz. To mi się po prostu w głowie nie mieści. A że zgadza się na to jego żona i dzieci, to po prostu mnie też zadziwia, bo szanowni państwo, przecież tak jak mówię, żyjemy w XXI wieku, ta medycyna dzisiaj jest bardzo rozwinięta. Znane są przypadki medycznych cudów. Ewa Błaszczyk prowadzi fundację, które opiekują się właśnie ludźmi, którzy są w śpiące wiele lat w tej śpiące i wybudzają tych ludzi. I ja uważam, że w dzisiejszych czasach nikt nie ma prawa odbierać rodzinie i pacjentowi nadziei na przeżycie. Zwłaszcza, że opinie medyczne na temat tego pacjenta są podzielone i tak jak powiedziałem, no są opisane przypadki, że pacjent reaguje. Stąd też uważam, że absolutnie powinno dać mu się dać, powinniśmy dać szansę temu pacjentowi i rodzinie także na to, aby mógł się wybudzić, a nie odłączać go od pokarmu i w taki humanitarny sposób, w taki człowieczeński sposób pozbawiać go życia.
Postawmy tutaj kropkę, pan Eneasz Gawora. Bardzo proszę teraz o opinię. Słyszeliśmy tutaj słowa o człowieczeństwie, słowa o tym, że powinniśmy chronić to życie za wszelką cenę, tym bardziej, że to życie nie jest jeszcze stracone. Pana opinia na ten temat.
Panie redaktorze, oczywiście sprawa jest bulwersująca. Tutaj się zgadzam. Natomiast trzeba powiedzieć, że my nie jesteśmy lekarzami, i dlatego ja nie chciałbym oceniać tutaj, nie wiem, jakie są uwarunkowania dokładnie, jeśli chodzi o rozpoznanie tego przypadku, jeśli chodzi o prawo, postępowanie, procedury postępowania lekarzy brytyjskich. Nie chciałbym też oceniać ani decyzji matki, ani...
Jeżeli chodzi o prawo, to prawo w Wielkiej Brytanii zmieniono na tyle, że można takiego człowieka po prostu zabić.
No więc właśnie, panie redaktorze, uważam jako wolnościowiec, że skandalem jest może nawet nie to, że Anglia ma jakieś swoje procedury, bo są osobnym państwem i mają prawo ich lekarze czy tamten kraj mieć jakieś swoje prawa i zasady działania. Natomiast skandalem jest to, że odmawia się możliwości przetransportowania go do Polski. Bo o ile rzeczywiście Brytyjczycy mogą stwierdzić, że w ich ocenie ten człowiek jest na przykład przypadkiem beznadziejnym albo że ich stan medycyny, prawa i tak dalej nie pozwala czegoś zrobić, a nakazuje coś innego zrobić, no możemy się zgodzić z tym jeszcze, tak? O tyle tutaj na pewno bulwersującym jest to, że jeśli oni już nie widzą dla niego żadnej nadziei, bo to jasno akurat można by wnioskować, że Brytyjczycy nie widzą dla niego żadnej nadziei, to co im szkodzi, mówiąc tak kolokwialnie, żeby go przekazać stronie polskiej, która z tego, co słyszymy, widzi nadzieję. Są ludzie, którzy w Polsce chcą tego pana ratować. I to jest jakby dla mnie clue tego sporu, no dlatego, że tak mówię, nie nam ewentualnie oceniać decyzję lekarzy, ale paradoks też, panie redaktorze, właśnie polega na tym, z tych informacji, które mi się udało uzyskać, że odmowa wydania tego pacjenta na czas transportu do Polski jest taka, że to mogłoby zagrozić jego życiu. No i to jest jakaś hipokryzja i śmiech na sali, ponieważ kiedy Brytyjczycy już rozłożyli ręce i mówią, że już nic się nie da zrobić, ten człowiek jest stracony, no to jakby nic, to co mają do stracenia, żeby go wypuścić, tak? Natomiast ja myślę, że tu brakuje zwyczajnie takiej dobrej woli i trzeźwego podejścia, ponieważ jakiś może sędzia boi się, że jeśli on wyda zgodę, to ten zgon będzie zapisany na jego konto. Jakiś może lekarz obawia się, że jeśli on wypisze go z tego szpitala, to ten zgon będzie zaliczony na jego konto. Być może są jakieś procedury, które nie pozwalają podjąć decyzji, która będzie skutkowała śmiercią, zgonem, ale to jest, można powiedzieć, wówczas obraz idealny tego, jak nieraz przepisy, nie można stawiać przepisu ponad człowiekiem. Że są takie przypadki i nie wolno dopuszczać do tego, żeby w imię głupich, na przykład nieżyciowych, nielogicznych przepisów, żeby one miały przewagę, a to jest niestety częste, że urzędnicy nieraz potrafią jakąś firmę zniszczyć, czy człowieka zniszczyć, bo mówią twarde prawo, ale prawo. To jest właśnie też dowód na to, że to powiedzenie jest bardzo niefortunne. Ja na przykład jestem wielkim przeciwnikiem tego powiedzenia, bo co to jest za w ogóle za argument. Prawo powinno służyć ludziom, a nie żeby w imieniu prawa dochodziło do takich właśnie wynaturzeń czy dziwnych sytuacji, nielogicznych. No, powinien zawsze człowiek być na pierwszym miejscu, a nie przepis, bo przepis jest bezrozumny, przepis często nie ujmuje sytuacji, które życie nam przynosi.
Postawmy kropkę. Wspomniał pan tutaj o sentencji i prawda rzymski, twarde prawo, ale prawo, czyli dura lex et lex, wywodzącej się jeszcze z prawa rzymskiego. Panowie, zmieńmy za ten temat, bo chciałem jeszcze jednej sprawie z państwem porozmawiać. Joe Biden został zaprzysiężony na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 78-letni polityk, demokrata, w tle za nim dużo młodsza osoba, czyli pani Kamala Harris, wiceprezydent. Co to oznacza dla Polski? Jak w dobie pandemii, w dobie tego, co dzieje się na świecie, ta para będzie sobie radziła z rządzeniem największym, najpotężniejszym państwem świata? I co to oczywiście oznacza dla nas, pan Eneasz Gawora?
Na pewno to zaprzysiężenie nowego prezydenta jest na świecie ważnym wydarzeniem, ponieważ Ameryka jest obecnie dalej największym mocarstwem. Chciałbym jeszcze dwa słowa poświęcić odchodzącemu Donaldowi Trumpowi, który wbrew takiej propagandzie tworzonej wokół niego był jednym, uważam, z lepszych prezydentów ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jest to pierwszy prezydent, który od kilkudziesięciu lat nie wywołał żadnej wojny. Nie wplątał Amerykę w żaden konflikt zbrojny, nie wysłał swoich żołnierzy, żeby walczyli gdzieś po innej części strony świata. Trzeba by też powiedzieć, że bardzo prowadził politykę przyjazną gospodarce, przedsiębiorcom, bardzo zliberalizował przepisy gospodarcze. Także na pewno przedsiębiorcy, ludzie pracy zapamiętali go bardzo dobrze, ale miał przeciwko sobie cały ten establishment, Hollywood, lewicowe media, które gdzieś tam, młodzież na uniwersytetach była też podburzana. No wiadomo, nie będę mówił, jaki jego był wizerunek kontrowersyjny. Natomiast, i myślę, że niesprawiedliwy, że historia oceni go lepiej. Natomiast jeśli chodzi o pana Joe Bidena, no to już jest człowiek, który ma, nie wypominając mu swoje lata, i widzimy, że nieraz nie jest w tej najwyższej takiej formie zarówno fizycznej, jak i gdzieś tam, no nie chcę powiedzieć, że pamięć szwankuje, ale mam obawy, na ile to będzie sprawny, charyzmatyczny przywódca. No poglądy jego, jak dla nas, konfederatów, są, powiedziałbym, mało liberalne.
Dalekie od państwa. A wręcz dalekie od państwa,
tak. I no jest to taki kandydat, który idealnie spełnia te wymogi, i ta jego zastępczyni tego Hollywood, tego całego establishmentu, który oczekuje takiej tych różnorodności kulturowej, socjalizmu, tutaj można powiedzieć ogólnie pojętej lewicowości. Natomiast pan redaktor zapytał, co to oznacza dla Polski.
Zdanie, bo musimy kończyć.
Tak, ostatnie zdanie. Dla Polski to niedużo zmienia, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo jesteśmy bardzo małym graczem, a takie mocarstwa nie liczą się z nami, a najlepszy dowód na to, czy można bawić się w sentymenty, to dostali Kurdowie, którzy też mieli za przyjaciół Amerykanów, jak przyszło
postawmy
to,
kropkę.
Amerykanie ich zostawili samych.
Stawiamy kropkę. Pan Arkadiusz Dąbrowski, to samo pytanie, bardzo proszę o odpowiedź, o opinię.
Szanowni Państwo, no każdy z nas ogląda to, co się dzieje na świecie, i widzieliśmy, że centrum Waszyngtonu to dzisiaj przypomina troszeczkę strefę wojny. Tam ulicę patroluje Gwardia Narodowa, FBI, Policja, Straż Graniczna. Chyba wszystkie służby są w to zaangażowane. Znoszone są ogrodzenia, barykady, punkty kontrolne, tam ulice poblokowane przez Kongres i przez Biały Dom nie ma w ogóle dostępu. Ja myślę, że to właśnie będzie głównym problemem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo tak rozdartych wewnętrznie Stanów Zjednoczonych nie pamiętam. I dlatego zastanawiam się, czy w ogóle polityka zagraniczna będzie dla Joe Bidena priorytetem, bo w moim przekonaniu będzie właśnie skupiał się na zasypywaniu tych podziałów. W związku z tym myślę, że my dzisiaj jako Europejczycy powinniśmy całkowicie zmienić optykę, jeżeli chodzi o USA, bo oczywiście jest to mocarstwo, z którym powinniśmy współpracować, ale powinniśmy także, wydaje mi się, jako wspólnota krajów, nie bać się brać na siebie większej odpowiedzialności na przykład w strefie obronności i kreowania jakichś kierunków rozwoju i Europy, i świata. Znaczy, ta obronność jest taką kwestią, że nie powinniśmy się cały czas oglądać na Stany Zjednoczone, tylko powinniśmy sami stawiać na rozwój wojska, sprzętu, aby być po prostu wspólnotą krajów niezależnych. Bo przecież jeżeli chodzi o konflikt zbrojny, to każdy ma z nas z tyłu głowy, że gdyby taki się pojawił, to zawsze na Stany Zjednoczone możemy liczyć. A gdybyśmy nie mogli liczyć, no to wtedy pojawia się problem. To jest pierwsza rzecz. Jak stara maksyma zresztą mówi, jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. To samo ma się w sprawie podpisywania partnerstw na przykład z Chinami. Dlaczego my nie możemy tego robić, jeżeli byłoby to korzystne dla obywateli naszych krajów? Stany zawsze będą strategicznym sojusznikiem, ale Europa powinna być niezależna. Sami powinniśmy rozwiązywać takie problemy, na przykład jak na Białorusi, bo silna, niezależna Europa to jest lepszy partner do rozmów z USA. Nie tylko jako silniejsi możemy negocjować lepsze dla nas umowy, ale także wysyłamy czytelny sygnał Stanom, że zawsze też mogą liczyć na nas, gdyby sytuacja była odwrotna.
Postawmy kropkę w takim razie, bo musimy już kończyć. Niestety ten czas się nam skończył, panie Arkadiuszu.
Nie ma problemu.
Za chwilę wiadomości. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Naszymi gośćmi byli pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję panu Eneaszowi i życzę miłego weekendu.
Dziękuję i pan Eneasz Gawora, Konfederacja. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
Dziękuję państwu za uwagę. Daniel Sawicki, do usłyszenia.